Dobry wieczór, minęła 18, jest czwartek, a to znaczy czas na audycję Punkt Widzenia. Wita się z Państwem Marcin Magowski, gościem Radia Kraków oraz Państwa jest pani poseł Małgorzata Wasserman. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, witam pana, witam państwa.
Dodam oczywiście, że poseł Prawa i Sprawiedliwości. I teraz cytat na początek naszej audycji, cytat premiera Mateusza Morawieckiego. Przyszedł czas, aby powołać służbę, która odpowie na szerzące się cyberataki. Powołany zostanie też Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Taki komunikat we wtorek przekazał szef rządu na konferencji prasowej. I ta właśnie służba nazywać się ma Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Powstanie od 1 stycznia 2022 roku, ale tak naprawdę nowy budynek, w którym ma funkcjonować i to wszystko ruszy od 2025 roku. Czy to dobry ruch, czy ruch spóźniony, czy jak twierdzą krytycy, dubluje się już istniejące instytucje czy wydziały policji, bo każda komenda wojewódzka przecież ma taki oddział. Jak pani poseł postrzega taką zapowiedź?
Panie redaktorze, ja myślę, że to bardzo dobry ruch. Trzeba wziąć pod uwagę to, że przestępczość zmienia się w miarę upływu lat. Kiedyś takie przestępstwa w sieci czy przestępstwa w internecie to była rzadkość. Jeszcze nie ukrywam, za czasów moich studiów czy aplikacji, czy później pracy, to wcale nie było tak dawno. Dzisiaj tych przestępstw jest bardzo wiele, formy się zmieniają, one są coraz bardziej dokuczliwe, zarówno dla użytkowników internetu, niebezpieczne dla nas, jako dla osób korzystających i organy ścigania muszą za tym nadążać. Ja wiem, że są takie komórki, ale proszę mi uwierzyć, te komórki mają różny stopień, powiedziałabym, specjalizacji i przygotowania do ścigania tego typu przestępstw i wydaje mi się, że to jest taki moment, gdzie taka jednostka jest bardzo potrzebna. Tym bardziej, że już choćby z samych zapowiedzi wynika, że będą tam prawdopodobnie trafiać policjanci, którzy właśnie pracują w takich wydziałach, czyli mają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i już praktyczną.
Również mają tam trafiać informatycy z takiej innej ścieżki naboru, bez konieczności odbywania egzaminów fizycznych. Minister Mariusz Kamiński mówił, że to będą tak naprawdę ludzie, których weryfikować będzie tylko wiedza, to co mają w głowie, tak twierdzi, a zarobki mają sięgać od 10 do 15 tysięcy netto plus premie. Czy to ma być rodzaj takiego wyciągania specjalistów z wolnego rynku? Zawsze był z tym problem w instytucjach takich podległych władzy.
Z tym problem jest, był i jeżeli te zarobki się w administracji publicznej nie zmienią, to zawsze będzie. Przegrywamy od dłuższego czasu z rynkiem i z wolnymi wynagrodzeniami na tym rynku. Ja cieszę się bardzo, że to jest coraz bardziej dostrzegane, że dobrzy fachowcy, aby być pozyskani dla pracy, dla rządu czy samorządu, potrzebują być dobrze wynagradzani. I uważam, że to jest oczywiście bardzo dobry ruch. Nie zmienia to faktu takiego, że cała administracja oczywiście po trochę dostaje od kilku lat podwyżki, policja w tym również, co nie zmienia również mojej oceny, że na dzisiejszy moment te wynagrodzenia nadal nie są jeszcze wystarczające.
Czy to znaczy, że pani poseł uważa, że pensje urzędników, polityków powinny być wyższe?
Uważam, panie redaktorze, że całej administracji pensje, bo żeśmy tutaj mówili o pracownikach administracji, ale uważam, że wynagrodzenie w administracji powinno być wyższe i też wymagania powinny, bym powiedziała, również co za tym idzie, być wyższe, ale też i kompetencje.
Opozycja zwraca na przykład uwagę a propos pensji wynagrodzeń na taki dosyć częsty chyba paradoks. Powstać ma spółka, która zajmować się ma odbudową Pałacu Saskiego i jej prezes zarabiać ma około 28 tysięcy złotych. To więcej niż premier czy prezydent. Czy widzi pani tutaj jakiś dysonans?
Znaczy ja widzę ten dysonans, ale też na wielu innych płaszczyznach. Poproszę zwrócić uwagę, że dzisiaj dla wysoko wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej zarobki na poziomie 28-30 tysięcy to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast rzeczywiście zarobki w administracji, które kształtują się na poziomie kilku tysięcy, nie pozwalają nam w takim zakresie, jakbyśmy chcieli, przejąć specjalistów i jakby zaprosić ich do naszego grona. Proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie często wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, ci ludzie też bardzo często decydują o wielu milionach złotych, rozpisując przetargi, rozstrzygając te przetargi i robiąc inne rzeczy, sami zarabiając w ogóle nieporównywalne pieniądze. to nie jest, bym powiedziała, prawidłowy model i my po troszkę zmierzamy do tego, aby ten model tutaj skorygować, ale to też jest jakby szerszy aspekt, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Proszę sobie przypomnieć rok 2015. Przeciętne wynagrodzenie, najniższe wynagrodzenie nie pozwalało danej osobie się po prostu utrzymać. No, prawda była taka, że dzieci nie wyprowadzały się od rodziców, ewentualnie jak były dwie pensje i wsparcie rodziców można było zakładać rodzinę i żyć. Stąd też ludzie uciekali za granicę. No dzisiaj te pensje, bym powiedziała, dają już taką możliwość i dają taką szansę, że można rzeczywiście przeżyć od pierwszego do ostatniego miesiąca. Nie mówię tu teraz akurat o administracji, o politykach, mówię po prostu o przeciętnych Polakach, którzy zarabiają, więc cały ten trend związany z wynagrodzeniami, on jest od samego początku przez Prawo i Sprawiedliwość dostrzegany i tutaj są proponowane zmiany. Te zmiany oczywiście czasem inaczej przebiegają w dużych miastach, tak jak Kraków, inaczej przebiegają w małych miastach czy na wsiach. Kraków jest takim miastem, gdzie w zasadzie możemy powiedzieć, że bezrobocia nie mamy, bo taka jest prawda, że bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, a raczej poszukujemy tutaj pracowników niż odwrotnie, ale też w czasie zarówno każdej kampanii, ostatnia to była rok temu prezydencka, jak i między kampaniami my jeździmy po Polsce, przekonujemy do naszego programu, odpowiadamy na pytania i ja widzę, jak niesamowite zmiany dokonały się w tych małych miastach i na wsiach dzięki zwiększeniu choćby płacy minimalnej, zwiększeniu wynagrodzenia godzinowego, wszystkim dodatkom, które żeśmy wprowadzili. To nie jest tylko kwestia wynagrodzenia czy pieniędzy, które ktoś dostaje do ręki. Przecież to jest cały łańcuch. To wygląda w ten sposób, że skoro Kowalski ma pensję, to on może sobie kupić buty. Jak sobie kupił buty, to już idzie do szewca. No to szewc może otworzyć zakład w danym miejscu. Jak szewc ma pieniądze, to pójdzie
do szewca. No to cały łańcuch popytu i podaży, to prawda. Ale zanim przejdziemy do nowego Polskiego Ładu, bo faktycznie te nazwy są stosowane zamiennie, chciałbym zapytać o to, o co już, o wątek, który już poruszyliśmy, czyli o Pałac Saski. Jak z perspektywy Krakowa, wiem, że to takie populistyczne być może pytanie, no ale jestem ciekaw odpowiedzi, wytłumaczyć mieszkańcowi Małopolski, że łącznie sumarycznie w podatkach będziemy musieli wydać no, prawie 2,5 miliarda złotych na odbudowę pałacu. W Sejmie zagłosowało za taką ustawą 234 posłów, 35 się wstrzymało od głosu, 173 było przeciw. Dlaczego w momencie nadchodzącej czwartej fali pandemii rząd planuje taki wydatek, który może być uważany za zbędny?
Panie redaktorze, ja myślę, że tak nie można stawiać sprawy, dlatego że każde miasto ma swoją specyfikę i dostaje pieniądze. My w Krakowie jesteśmy zaawansowani w rozmowach dotyczących igrzysk w 2023 roku. Kraków też dostanie z tego powodu dość dużo pieniędzy na organizację tych igrzysk. Te igrzyska to jest nie tylko kwestia oczywiście ożywienia miasta, turystyki, ale to też są inwestycje infrastrukturalne, które nam zostaną później na całe lata. A my wiemy, że Kraków jest miastem turystycznym. Bardzo żeśmy cierpieli mocno na pandemii. W zasadzie od drugi sezon hotele są puste, te lokale są puste, restauracje cierpią z tego powodu. Więc i my na tym skorzystamy. Nie można tak porównywać złotówki do złotówki. Pałac Saski jest bardzo istotny z punktu widzenia naszej historii i kultury. Igrzyska w Krakowie są niesamowicie, bym powiedziała, ciekawym wyzwaniem, które nas czeka tutaj i co za tym idzie, tak jak powiedziałam, wieloma inwestycjami. Inne miasta również dostawały. Przypominam, że takim bym powiedziała miejscem ulubionym z kolei przed 2015 roku to był Gdańsk, to był Śląsk. Tam szły bardzo duże pieniądze. Małopolska była wtedy bardzo mocno omijana, jeżeli chodzi o wszelkie środki. To się na szczęście zmieniło. Drogi się budują, pieniądze płyną. Bardzo się jako mieszkanka Krakowa z tego cieszę.
A nie obawia się pani, że te igrzyska europejskie, bo o takim formacie mówimy, to będą kolejne igrzyska zimowe, które pochłonęły wiele milionów złotych przygotowań, banerów, nawet na zdjęciach Kraków właściwie już miał widok na Tatry. Dużo takich złośliwości było. Pamiętam do tej pory taki dmuchany portal na plantach, przez który jak się przechodziło, to licznik liczył, ile osób jest za ideą zimowych igrzysk. Trudno było ominąć, więc właściwie wszyscy byli za tymi igrzyskami. No jak się skończyło, to chyba nikomu w Krakowie nie musimy przypominać, czy rząd jest zaangażowany w pełni w tę ideę. Współpraca między wicepremierem Jackiem Sasinem a prezydentem Jackiem Majchrowskim jest owocna. Ma pani nadzieję, że to powstanie i że jest sens takiej inicjatywy?
To znaczy, wie pan, jeżeli chodzi o kwestię sensu, no to już jest jakby przesądzone, bo te igrzyska się odbędą, jest tylko kwestia poszczególnych lokalizacji. Ja teraz aktualnie też przy tych igrzyskach pracuję, jestem w to włączona. Dogrywana jest tutaj ustawa, dogrywana jest umowa, porozumienie, współpraca na poziomie zarówno samorządu, mam tutaj na myśli prezydenta Jacka Majchrowskiego, rząd reprezentowany przez pana premiera Jacka Sasina oraz samorząd w postaci Urzędu Marszałkowskiego są w stałym kontakcie i ta współpraca niemal jest codziennie, to znaczy albo przedstawiciele są w Warszawie, albo Warszawa jest w Krakowie.
Czy nie jest to tylko na konferencję prasową przychodzą politycy i potem nic się nie dzieje, tylko codziennie jakaś praca?
Nie, panie redaktorze, ja sama osobiście uczestniczyłam w kilku spotkaniach zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie w ciągu ostatnich 10 dni, więc te spotkania, tak jak mówię, odbywają się niemal codziennie w zależności od tego, która delegacja w które miejsce jedzie i posuwamy się w pracach do przodu.
Przypominam, że gościem Wekeków jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wasserman. Jakie inwestycje Kraków i Małopolska może zyskać dzięki tym igrzyskom? To ciekawy wątek, skoro ma pani taki wgląd w codzienną, bieżącą pracę. Więc sądzę, że nasi słuchacze również mogą być zainteresowani.
Panie redaktorze, ponieważ te rozmowy są w toku, więc ja jakby tutaj nie czuję się upoważniona do podawania szczegółów. Mogę powiedzieć jedną rzecz, coś dość zrozumiałe. Wszyscy muszą dojechać na te igrzyska, muszą móc się przemieszczać, bo one będą w kilku miejscach, co za tym idzie. Musi być absolutnie dostosowana, dobra infrastruktura drogowa, a my w Krakowie bardzo cierpimy z tego powodu, co chyba wszyscy na co dzień widzą, więc to jest przynajmniej dla mnie najbardziej istotny aspekt. Oczywiście nie mówię o samych igrzyskach, mówię o inwestycji tutaj w tym zakresie. Także na pewno będą pieniądze na rozbudowę dróg z lotniska do miasta. Jak wiemy, część będzie w Sądeckim odbywała się tych różnych dziedzin. Rozmawiamy o Śląsku, więc na tym poziomie będą te prace prowadzone.
To jedną rzecz muszę dopytać, bo bym sobie nie darował, czy może pani ujawnić taką informację, czy stadion Wisły Kraków zostanie rozbudowany i zmodernizowany do takiego poziomu, który będzie umożliwiał jego funkcjonowanie poza spotkaniami piłkarskimi?
Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
A szkoda, ale może się prędzej czy później doczekamy takiej odpowiedzi, bo faktycznie jest to inwestycja, która pochłonęła wiele milionów złotych, a jej funkcjonalność jest co najmniej wątpliwa. Może chociaż tyle dobrego z Igrzysk Europejskich w Krakowie zostanie. A teraz, nie wiem czy dobre, czy niedobre, na pewno politycznie bardzo gorące rzeczy i tematy związane przecież nadal z Krakowem, a właściwie z wspomnianymi Balicami. Syn Mariana Banasia został wraz z małżonką zatrzymany pod zarzutem fałszowania, właściwie tuszowania swoich przychodów, oświadczeń majątkowych. Również Marian Banaś jest o to oskarżany prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czy pani zdaniem ten konflikt jest już właściwie konfliktem takim jak nie wiem, w Westernie, gdzie ktoś po prostu w tym mieście musi zostać, bo jest za małe na ich obu, czy to jednak nadal jest tylko i wyłącznie podstawa prawna, prokuratura, dokumenty? No chyba Marian Banaś nie ukrywa, że dla niego to jest jakiś rodzaj zemsty politycznej.
Wie pan, to jest, ja myślę, że no po pierwsze oczywiście pracują tutaj organy ścigania i one się tym zajmują. Z drugiej strony Marian Banaś kieruje też potężną instytucją, która też ma takie uprawnienia i kontrolne i do tego upoważnionych, przeszkolonych ludzi. Ale ja myślę, że tutaj chyba, jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości na ten temat, co się wydarzyło, no to fakt, iż osoby, którym postawiono zarzuty, mam tutaj na myśli dyrektora Izby Skarbowej, przyznał się do wszystkich tych zarzutów, no jedno, one jednak, bym powiedziała, wysoce uprawdopodobniają wersję śledczych, którzy tutaj postawili te zarzuty.
To jest około 550 tysięcy złotych, które nie wpłynęły do Skarbu Państwa ze względu na, no, tak twierdzi prokuratura, no, zaniżone stawki wartości nieruchomości w oświadczeniach majątkowych.
Być może, no tak jak mówię, ja szczegółów tych postępowań nie znam. Przeczytałam, tak jak pewnie większość z nas w środkach masowego przekazu, że tutaj jeden z podejrzanych przyznał się do wszystkich stawianych mu czynów. No to oczywiście zawsze zmienia postać rzeczy i kładzie inne światło na prowadzone postępowanie.
Ma być głosowanie w Sejmie nad uchyleniem immunitetu Marianowi Banasiowi. Czy wie już pani, jak zagłosuje w tej sprawie?
Nie widziałam tego wniosku i nie widziałam uzasadnienia, więc myślę, że ktoś ten wniosek złoży, ktoś go uzasadni posłom, wtedy posłowie będą podejmowali decyzję.
Czy to będzie dla pani trudna decyzja? No jednak mówimy o szefie konstytucyjnej instytucji, której celem jest patrzenie na ręce władzy.
Nie,
to bardzo zwrotny moment w historii demokracji.
Ale oczywiście, że to będzie dla mnie bardzo trudna decyzja, choćby z tego powodu, że ja Mariana Banasia dobrze znam. Natomiast...
No, to prawda, jest to osoba zakładająca Porozumienie Centrum, Krakowiak.
Osoba, z którą współpracowałam Krakus. I z którą moja współpraca była zawsze bardzo dobra i bardzo owocna. I ja akurat bym powiedziała, że ja bardzo dobrze wspominam cały okres współpracy z Marianem Banasiem, który jeszcze współpracował z świętej pamięci moim tatą. Natomiast no, poczekajmy na ten materiał, zobaczymy, co będzie w środku. I wie pan, były w Sejmie takie głosowania, gdzie i opozycja głosowała przeciwko własnym wnioskom. Ja nie mówię, że tak zagłosuję, ja mówię o tym, że były tak porażające. Przypominam głosowanie nad Mariuszem Kamińskim, prawda? Związane i te materiały, które tam były w tych materiałach niejawnych, więc ja po prostu spokojnie czekam. Oczywiście, tak jak mówię, wcale nie podoba mi się to, co się dzieje, ale mogę sobie wyobrazić, że była część rzeczy, o której nikt z nas nie miał pojęcia i po prostu no, to jakby bym powiedziała dzisiaj w negatywny sposób ponosimy konsekwencje tego.
Nie widać być może na ulicach Krakowa, zwłaszcza gdy jest ciepło, gdy ogródki kawiarniane zapełnione są turystami, głównie z Polski, to prawda, ale turystami, że chyba faktycznie nie unikniemy czwartej fali koronawirusa pandemii. We Francji, we Włoszech, w Grecji, również w innych państwach Europy, świata, rządy coraz bardziej ograniczają swobody, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, korzystanie z instytucji kultury czy gastronomii, łącznie z obowiązkiem szczepień dla niektórych przynajmniej gałęzi funkcjonowania państwa i personelu medycznego. Czy Polska powinna pójść tym kierunkiem? Bo słyszy się często, że rząd jest tutaj za mało stanowczy.
Wie pan, ja oczywiście jestem absolutnie, bym powiedziała, tutaj prezentuję takie stanowisko dość twarde, jeżeli chodzi o szczepienia. Ja nie wyobrażam sobie wprowadzenia przymusu szczepień z prostego powodu. W ogóle uważam, że przymus jest rzeczą absolutnie ostateczną, natomiast wyobrażam sobie jako działania absolutnie zgodne z prawem, działania, które dają uprawnienia osobom zaszczepionym i nie dają tych uprawnień osobom niezaszczepionym. Bardzo często jest tak, i to jest podstawowa zasada, że moja wolność kończy się tam, gdzie wkraczam wolność innej jednostki i z tym się godzimy na co dzień w bardzo wielu aspektach. W związku z powyższym, jeżeli ktoś podejmuje to ryzyko i nie chce się szczepić, to powinien, że tak powiem, konsekwencje z tym związane wziąć na siebie. Niech popatrzy w oczy tym restauratorom, tym hotelarzom, tym osobom, które mają kluby fitness, tudzież inne, którzy już drugi sezon praktycznie, czy dwa sezony byli zamknięci, którzy ledwie się otworzyli, którzy w zasadzie walczą o przetrwanie i utrzymanie się na rynku, dlatego że ktoś postanawia skorzystać ze swojej swobody i nie zaszczepić. Oczywiście korzystać ze swojej swobody, ale w tej sytuacji liczy się z tymi konsekwencjami, że do tych pomieszczeń po prostu nie powinieneś wchodzić. I takie jest moje stanowisko w tym zakresie.
Ale czy z takiej perspektywy prawnej, bo jest pani przecież prawnikiem od wielu, wielu lat praktykującym.
Tak.
Gdyby ktoś się zwrócił do pani, już pomijając politykę w ogóle, tak, no, z takim przypadkiem, restauracja nie wpuszcza niezaszczepionego, zakładając, że ma podstawę w jakiejś ustawie albo uchwale. Tak. To czy to jest w ogóle zgodne z konstytucją, pani zdaniem?
No to ja zadam może inaczej w takim razie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy gdyby pan wiedział, że do restauracji wchodzi na przykład osoba, która jest zakażona, nie wiem, inną chorobą zakaźną, która się łatwo roznosi, to czy pan w tej sytuacji wpuści taką osobę do restauracji, czy też pan wyprosi tą osobę, nie znając nawet podstawy prawnej? Czyli na przykład tej podstawy, która mówi o tym, że chroni inne równorzędne dobro, czyli życie i zdrowie innych osób i w tej sytuacji mogę zdecydować, że nie narażę życia i zdrowia innych osób jakby kosztem tej jednostki, która wchodzi chora. To nie są wyjątki.
A jeżeli ktoś nie jest chory, tylko po prostu nie jest zaszczepiony?
Ale to nie jest tak, panie redaktorze, dlatego że osoby, które są niezaszczepione, one mogą przechodzić na przykład COVID kompletnie bezobjawowo. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację. Taką, która ma miejsce w szpitalach i która będzie miała miejsce w szpitalach. Jest cały oddział osób, które są zdrowe, jeżeli chodzi o COVID, ale są bardzo ciężko chore na inne choroby. Wchodzi pacjent, który jest bezobjawowy, ale ma ten COVID. Wchodzi na oddział, jemu z powodu COVID-u nic nie będzie, ale on zarazi tych wszystkich, którzy leżą i ci wszyscy ludzie prawdopodobnie umrą. Czy to jest zachowanie, które jest, bym powiedziała, takie bardzo odpowiedzialne w tym zakresie? No mamy szereg szczepień w Polsce. Ja wiem, że jest też grupa osób, która nie chce się szczepić na te podstawowe choroby, ale no przyjęliśmy wszyscy, że te szczepienia są, no mamy inne obowiązki, którym niektórzy się, nie wiem, nie godzą. Mamy obowiązek szkolny, chodzenia do szkoły. Niektórzy rodzice też nie chcą swoich dzieci do szkoły, nie wiem, oddać, no cokolwiek innego. No tak jak mówię, no musimy i żyjemy w pewnej grupie, musimy się do tych reguł dostosować. I tak jak mówię, nie jestem za przymusem szczepienia, natomiast jeżeli ty dokonujesz wolnego wyboru, to licz się z jego konsekwencjami i ponieś te konsekwencje, ale nie narażaj na te konsekwencje innych.
Okej, rozumiem to, ale czy pani zdaniem w takim razie komunikacja rządu nie jest zbyt miękka, albo przynajmniej nieadekwatna do tego, no przynajmniej punktu odniesienia, który pani proponuje? Bo często słychać taką krytykę z drugiej strony. Dlaczego ulegamy mniejszości takiej dosyć agresywnej, nie mówię o ludziach, którzy mają wątpliwości co do szczepień, ale tak zwanych antyszczepionkowców w Grodzisku Mazowieckim. Ostatnio widzieliśmy ten atak na punkt szczepień, to było dosyć przerażające. Czy to nie jest tak, że rząd boi się powiedzieć za dużo w obawie przed, nie wiem, eskalacją przemocy na ulicach?
Ja myślę, że rząd, tak jak w każdej innej sprawie, musi wziąć pod uwagę to, że ma obywateli z takich, którzy popierają dane rozwiązanie i to rozwiązanie są jemu przeciwni. I w przypadku całej sytuacji